czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Rafał Trzaskowski górą w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze zdecydowanie lepiej poradziłby sobie niż Radosław Sikorski. Szef MSZ-u skomentował w Brukseli wynik sondażu dla Koalicji Obywatelskiej.
Ja funkcjonuję jako kandydat dopiero od niewielu dni, a już dogoniłem współzawodnika. Pamiętajmy, że wybory wygrywa się w drugiej turze.
Według sondażu w drugiej turze i Trzaskowski, i Sikorski wygraliby z kandydatem PiSu. Więcej o reakcjach na wyniki tego badania reporter Radia Z Daniel Wrzos.
Premier Tusk, publikując w mediach społecznościowych sondaż, napisał, że wynik jest jednoznaczny, ale to tylko wskazówka. Rafał Trzaskowski liczy, że sondaż będzie podstawą dla działaczy, na kogo w koalicji powinno się zagłosować w prawyborach.
Ja według tych wyników mam przewagę i to jest dzisiaj najbardziej istotne. Natomiast ja oczywiście się bardzo cieszę z tego, że te wyniki są dobre, bo to jest podstawa do podejmowania decyzji.
Trzaskowski wygrywa w sondażu także wśród wyborców Lewicy, Trzeciej Drogi i tych niezdecydowanych.
Prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej w najbliższy piątek. Być może w tę środę poznamy ostateczną decyzję w sprawie kandydata PiSu na prezydenta. To, że w tym tygodniu zbierze się kierownictwo partii, potwierdza w Radiu Z Tobiasz Bocheński. Europoseł przyznaje, że jest w ścisłym peletonie tego wyścigu po nominację. Jak mówi Bocheński, kandydat prawicy na prezydenta powinien być takim prawicowym Aleksandrem Kwaśniewskim.
Czyli osobą, która posiada swój kręgosłup moralny i ma poglądy. Prezydent Kwaśniewski miał poglądy lewicy, to jest oczywiste, ale wykazywał się dużym taktem i umiejętnością rozmowy z innymi politykami innych opcji politycznych i tak samo powinien być prezydent, który zostanie wybrany i mam nadzieję, że to będzie prezydent Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo określone, jasne poglądy, ale umiejętność również rozmowy z innymi, a nie ciągłe dawanie sobie popysku.
Cała rozmowa Bogdana Rymanowskiego z Tobiaszem Bocheńskim do odsłuchania po tym wydaniu wiadomości, a także na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiSu za zeszły rok. Partia może stracić 75 milionów złotych z trzyletniej subwencji, ale już wiadomo, że odwoła się do sądu. Były premier Mateusz Morawiecki komentuje na platformie X, że to bezprecedensowy atak na fundamenty demokracji, a PKW staje się narzędziem politycznej walki. Przypomnijmy, że już w sierpniu PKW uznała, że w kampanii przed wyborami komitet PiS korzystał także z nielegalnego finansowania. Polski biznes może w końcu doczeka się spełnienia wyborczej obietnicy. W tym tygodniu rząd ma przyjąć zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. W najnowszej poprawce jest zmiana wyliczania składki w zależności od płacy minimalnej dla firmy w najtrudniejszej sytuacji. W praktyce to obniżka o nieco ponad 100 zł miesięcznie dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zarabiają minimalnej krajowej, a to prawie 1 000 000 osób, połowa, którzy są na samozatrudnieniu. Mówi Radiu Z Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
Twarz przedsiębiorczości w Polsce to są nie tylko ludzie sukcesu, ale również ludzie, którzy mają kłopot z przychodami, a są zmuszeni płacić te obciążenia, ale wręcz czasem traci pieniądze. Nie ma przychodów, a ma koszty, które trzeba obsługiwać.
Rząd chce też zlikwidować składkę od sprzedaży środków trwałych, jak nieruchomości, maszyny czy samochody. Te przepisy z Polskiego Ładu autorstwa PiS mają być zlikwidowane od nowego roku. Pozwolenie Ukrainie na używanie amerykańskiej broni do głębokich uderzeń na terytorium Rosji może być game changerem i skrócić wojnę, ocenia szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przedstawiciel Rosji groził drastycznymi konsekwencjami dla Europy. Odrzucił też możliwość zamrożenia konfliktu według linii wytyczonych porozumieniami mińskimi. Zaakceptujemy tylko taki rodzaj decyzji, który usunie podstawowe przyczyny kryzysu i nie pozwoli, aby powtórzył się, oznajmił Wasilii Nebenzia. Szef brytyjskiego MSZ ocenił, że udział żołnierzy z Korei Północnej w wojnie jest potężną eskalacją konfliktu przez Rosję i wymaga ona silnej odpowiedzi. W poniedziałkowej debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ wziął udział również m.in. ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, który poparł prawo Ukrainy do samoobrony. Prawie ćwierć tysiąca rosyjskich obiektów wojskowych jest w zasięgu rakiet Atakams. Z Radia Z wiecie, że Joe Biden w końcu pozwolił Ukrainie używać amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji. Ukraina starała się o to od wielu miesięcy, gdzie w pierwszej kolejności może uderzyć Kijów. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
No, według komentatorów i specjalistów od spraw wojskowości najbardziej prawdopodobny jest tak zwany kierunek kurski, gdzie kilka miesięcy temu zaatakowali Ukraińcy i gdzie teraz Rosjanie próbują odzyskać swoje terytorium. Tam też skierowani zostali żołnierze z Korei Północnej i występuje największe zgromadzenie sprzętu i wojskowych. Kolejne na liście są bazy lotnicze, z których startują rosyjskie bombowce i myśliwce. 30 takich jednostek znajduje się mniej niż 300 km od ukraińskiej granicy, czyli w zasięgu amerykańskich rakiet. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
Decyzję Bidena komentuje obóz nowego prezydenta USA. Syn Donalda Trumpa pisze o zbliżającej się trzeciej wojnie światowej. Zgodę USA komentuje także szef węgierskiej dyplomacji. Uważa, że to desperacki atak prowojennego mainstreamu. Co innego mówi polski minister obrony narodowej. Nie może być tak, że czerwone linie są wyznaczane tylko dla Ukrainy, a Rosji nie dotyczą wcale, przekonuje Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem jednak decyzja prezydenta Bidena zapadła za późno.
To miałoby dużo większy efekt, gdyby ta decyzja była podjęta wcześniej. Czy sytuację całej wojny może zmienić? Nie sądzę, żeby to był moment przełomowy. Gdyby to było wcześniej, mógł być momentem przełomowym, ale teraz na pewno widać, że nie ma już tych dysproporcji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą.
Dokładnie dziś mija 1000 dni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ostre sankcje za noszenie przy sobie noża. W Niemczech od niedawna jest zakaz posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscach publicznych, jak dworce czy imprezy masowe. Surowe kontrole mają być m.in. na jarmarkach bożonarodzeniowych, które lada moment zaczną się w całym kraju. Zapowiada je niemiecka minister spraw wewnętrznych i o tym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
Nancy Faeser zaapelowała do sił policyjnych w 16 niemieckich landach o konsekwentne egzekwowanie zakazu noży. Kontrole gości na jarmarkach bożonarodzeniowych nie są rzeczą przyjemną, ale niestety konieczną, żeby zakaz miał sens. Ogłaszam zero tolerancji dla ludzi noszących noże, powiedziała szefowa resortu spraw wewnętrznych. Za złamanie zakazu noszenia noży w miejscach publicznych grozi teraz w Niemczech surowa kara, mandat w wysokości do 10 000 euro. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
Zakazy noszenia noży w określonych miejscach i sytuacjach wprowadzono w Niemczech po kilku krwawych atakach. W jednym z zamachów Mannheim zginął latem młody policjant.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Tobiasz Bochański, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na kandydata na prezydenta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Krótka piłka na początek. Czy Ukraina powinna atakować cele w głębi Rosji? Tak czy nie?
Tak.
Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa reakcję, czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. A dlaczego tak?
Dlatego, że jak popatrzymy na tę wojnę, to mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy Federację Rosyjską, która jest ogromnym państwem, posiadającym ogromne zasoby militarne, amunicyjne, ludnościowe i może sobie atakować jakikolwiek cel na terenie Ukrainy sobie życzy. I to robiła. I mordowała ludzi, mordowała dzieci, mordowała kobiety. Z drugiej strony mamy Ukrainę, która walczy dzięki dostawom sprzętu zachodniego, ale z różnymi ograniczeniami. Czy to jest jak walka bokserska, w której jednej bokser ma jedną rękę zawiązaną za plecami. I to jest nie fair i decyzja, myślę, prezydenta Bidena jest odpowiedzią na ostatnie ataki rosyjskie, jak i również myślę, że na pewne rozmowy, które zarówno demokraci, jak i republikanie w ostatnim tygodniu toczyli ze stroną rosyjską.
Moskwa oświadczyła już, że uczyniono duży krok w kierunku rozpoczęcia trzeciej wojny światowej. Nie boi się pan, że Rosja w odwecie zaatakuje Polskę?
Musimy się liczyć z groźbami rosyjskimi, ale musimy również pamiętać, że Rosjanie takie groźby kierują nieustannie. Po każdym zintensyfikowaniu działań Ukraińców albo po każdym pakiecie pomocowym dla Ukrainy oni informują, że posiadają broń atomową, przeprowadzają różnego rodzaju ćwiczenia i nas straszą. Tak samo straszył Związek Radziecki, państwa zachodnie i natowskie w czasie zimnej wojny. Oczywiście, że musimy być bardzo przewrażliwieni i podchodzić do tego w bardzo poważny sposób, bo sami nie dysponujemy bronią atomową.
Ciekawa sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, bo Donald Trump Jr. Oskarżył już po tej decyzji decyzji prezydenta Bidena amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, że to ten kompleks chce rozpętać trzecią wojnę światową, zanim jego ojciec doprowadzi do pokoju.
No ja bym powiedział tak, że po pierwsze życzmy sobie, żeby nie było trzeciej wojny światowej, a jeżeli w ogóle miałaby być, co by było straszliwą katastrofą dla ludzkości, to niech nie zaczyna się w Europie.
A pan jest jastrzębiem czy gołębiem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną?
Pierwsza moja myśl była, że jastrzębiem, więc...
A w czym to się wyraża?
Czy ja należę do osób, które uważają, że w stosunkach międzynarodowych rządzą interesy? Jest takie słynne powiedzenie, że Wielka Brytania nie ma przyjaciół, ma tylko swoje interesy. I uważam, że Rzeczpospolita też w ten sposób powinna działać. Oczywiście jesteśmy bardzo wrażliwi w kwestii praw człowieka, w kwestii przestrzegania pewnych zasad, które są charakterystyczne dla narodów cywilizowanych, ale pierwszą, najważniejszą kwestią są polskie interesy i pewne realistyczne podchodzenie do naszych możliwości, jak i do możliwości naszych przyjaciół, sojuszników.
W interesie Polski jest to, żeby ta wojna nadal trwała na Ukrainie?
Zasadą racji stanu, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, jest odsunięcie rosyjskich czołgów jak najdalej od polskiej granicy. Jakimikolwiek środkami się to dzieje, to jest realizowanie polskiej racji stanu. Oczywiście, że dobrze by było, gdyby Rosjanie wycofali się z terytoriów zajętych, żeby uznali międzynarodowe granice Ukrainy łącznie z Krymem i żeby ta wojna się zakończyła, a w Rosji nastąpiły reformy demokratyczne, które by ten kraj odmieniły i zeszłaby z drogi imperialnej, ale teraz nie ma szans na taką ścieżkę.
Premier Tusk oświadczył wczoraj, że dyplomacja telefoniczna nie może zastąpić prawdziwego wsparcia całego Zachodu dla Ukrainy i nikt nie powstrzyma Putina telefonami. Pan się z nim zgadza?
Znaczy, premier Donald Tusk ostatnimi dniami się bardzo szarpie, jeżeli chodzi o te tweety międzynarodowe, dlatego, że najpierw powiedział, że kanclerz Scholz mu coś raportował. Śmiem wątpić, że to kanclerz składa mu raporty. A po drugie powiedział, że kanclerz zapomniał, że o nic bez, o Ukrainie bez Ukrainy. Ja bym wolał, żeby polski premier mówił nic o Ukrainie bez Polski, bo jest polskim premierem i Polska jest zwornikiem wschodniej flanki NATO, jest najważniejszym państwem w tej części Europy, jeżeli chodzi o politykę wschodnią i o Europie Wschodniej nie powinno się podejmować decyzji bez Polski.
Czy to prawda, że w środę zapadnie decyzja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kandydata na prezydenta?
Na pewno w tym tygodniu, panie redaktorze, będzie się zbierało stosowne grono polityczne, włącznie z panem premierem Kaczyńskim, które będzie podejmowało tę decyzję.
Kierownictwo zbiera się właśnie w środę, tak?
Nie wiem, skąd pan redaktor ma te informacje, ale jest to możliwe.
Czyli pan temu nie zaprzecza? Decyzja w środę?
Nie zaprzeczam, bo nie jestem członkiem tego grona, więc to jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości jako...
Jeśli decyzja zapadnie w środę, to kiedy nastąpiłoby ogłoszenie kandydata PiS-u? Już w sobotę? Pójdziecie na zderzenie z Platformą Obywatelską?
Myślę, że to zależy w pierwszej kolejności od pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale taki scenariusz jest, myślę, brany pod uwagę, dlatego że obserwujemy obecnie coś, co jest pseudoprawyborami w Platformie Obywatelskiej i jest to próba przyciągnięcia po prostu uwagi opinii publicznej.
Mogliście zrobić to samo, tego nie zrobiliście. Straciliście bardzo dużo, bo to kandydaci Platformy są w zainteresowaniu społecznym.
Jak popatrzymy na trendy w mediach społecznościowych, to wcale to nie przyciąga tak dużej uwagi, jakby chcieli politycy
Koalicji Obywatelskiej. No jak to? Gigantyczną uwagę. Wszyscy o tym mówią.
Tak? Tak. Niemożliwe, panie redaktorze.
A o was niewiele osób mówi.
O nas niewiele. Ja mam wrażenie, że niczym innym się nie mówi.
No dobrze. Czy to prawda?
Prawa i Sprawiedliwości.
Panie pośle, czy to prawda, że w grze pozostało tylko już dwóch kandydatów? To jest pan i to jest Karol Nawrocki.
Nie no, przedmiotem ostatnich badań było więcej osób, był również pan minister Przemysław Czarnek, także...
Ale ja nie o to pytałem, bo ja wiem, że Przemysław Czarnek był przedmiotem badań. Pytam, czy to prawda, że Przemysław Czarnek ma za duży elektorat negatywny, więc już wypadł z gry?
Ja nic o tym nie wiem. To jest pytanie do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i do zespołu, który podejmuje decyzję. Pan minister Czarnek jest bardzo zasłużonym politykiem, o bardzo pozytywnym również elektoracie i bardzo charyzmatycznym politykiem, więc nie skreślałbym go.
Te badania, bardzo duże, one zostały już zrobione i zostały przekazane prezesowi Kaczyńskiemu, pokazane prezesowi Kaczyńskiemu w ostatni piątek, tak?
Nie wiem, czy w piątek, ale wydaje mi się, że te badania już znajdują się, tak, w siedzibie na ulicy Nowogrodzkiej.
Czyli prezes Kaczyński już wie?
To trzeba pytać pana premiera Kaczyńskiego.
A pan wie, jakie są wyniki tych badań?
Nie jestem w gronie, które podejmuje decyzję, jestem przedmiotem tych badań. Jestem.
Ale uśmiecha się pan, więc mam wrażenie, że pan wie.
Coś wiem, panie redaktorze, ale jak w słynnym polskim filmie, wiem, ale nie powiem.
A kiedy, czy w ogóle te badania zostaną upublicznione?
No one są na nasze wewnętrzne potrzeby po to, żeby jak najlepiej określić obecny stan zapatrywania Polaków na rzeczywistość oraz oczekiwań, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie.
No dobrze, ale z tych badań, które widzieliśmy, badań publicznych dla Superekspresu, pan jest bardzo, bardzo nisko. Na pierwszym miejscu jest Mateusz Morawiecki, ponad 30% wskazań, a pan chyba dostał 3%.
No, prezydent Andrzej Duda też miał chyba 3 albo 5%, a Bronisław Komorowski 80% w niektórych sondażach. Sondaże są elementem kreowania pewnej rzeczywistości, która niekoniecznie odzwierciedlona jest w prawdziwych poglądach Polaków.
Co miały znaczyć pańskie ostatnie słowa sprzed kilku dni? Pogłoski o śmierci mojej kandydatury są mocno przesadzone.
No to znaczy, że jakby to powiedzieć, jestem jedną z tych osób, chciałbym jakby podkreślić ten fakt, czasami troszeczkę na złość niektórym, że faktycznie jestem już w tym, mimo że jestem w tym wyścigu już weteranem, bo jestem bardzo długo brany pod uwagę, opisywany i tak dalej, to nadal jestem w ścisłym peletonie, jeżeli chodzi o wybór kandydata.
Czyli pan tym samym potwierdza, że to pan jest w tej dwójce razem z Karolem Nawrockim.
Nie wiem, czy w dwójce, myślę, że tam jest więcej osób, panie redaktorze, ale tak, w ścisłym peletonie, który myślę, że dojedzie do mety w tym tygodniu, w którym rozmawiamy i w którym rozpoczynamy Tak Miło w Radiu Z.
Chciałby pan zostać prezydentem Polski?
Tak, panie redaktorze.
A co Polska z tego by miała?
By miała odpowiedzialnego, młodego prezydenta, który jest bardzo dynamiczny, chce bardzo wiele zrobić, a jednocześnie nie jest osobą, która ze wszystkimi się zawsze konfliktuje, a myślę, że Polacy oczekują prezydenta również, który będzie miał zdolność do kompromisu. Pomimo, że posiada bardzo jasno określone poglądy i dość twardy kręgosłup moralny.
W drugiej turze zyskałby pan głos Trzeciej Drogi czy Konfederacji?
Myślę, że jednej i drugiej formy.
No nie wiem, czy to będzie możliwe.
Ja myślę, że tak. Ja rozumiem wyborców Trzeciej Drogi, którzy zagłosowali w wyborach parlamentarnych na Trzecią Drogę, bo chcieli Trzeciej Drogi, chcieli pewnej nowości, chcieli odmiany i chcieli innych wartości, niż były przedstawiane przez dwie główne partie. I rozumiem ich rozczarowanie dzisiaj tym, co się wydarzyło, i rozczarowanie Szymonem Hołownią. Jeżeli chodzi o Konfederację, ja należę do wolnorynkowego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, zatem myślę, że zarówno z powodów tożsamościowych u narodowców, jak i u konfederatów, którzy są wolnościowi, mógłbym szukać głosów.
Co takiego ma pan w sobie, czego nie ma Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki?
O, w ten sposób nie chciałbym rozmawiać,
bo... Przepraszam, Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski otwarcie mówią o swoich cechach. Mówią też o cechach kandydata.
O swoich cechach też mówię.
Ale na przykład Radosław Sikorski mówi, że ma lepsze papiery, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, niż Rafał Trzaskowski. Pan ma lepsze papiery niż Przemysław Czarnek?
Myślę, że tak. To na pewno nie myślę o sobie w ten sposób, że kiedy staję do jakiegoś boju z jakimkolwiek innym politykiem, to mam zamiar mu ustępować, bo nie tego oczekuje się od prezydenta Rzeczpospolitej albo jakiegokolwiek innego polityka.
A z kim, gdyby pan startował, wolałby się pan spotkać w debacie, z Radkiem Sikorskim czy z Rafałem Trzaskowskim?
A z każdym z nich, bo obaj mają swoje plusy i minusy i żaden z nich nie jest dobrym kandydatem, więc
i wygrałby
spokojem.
Pan?
Tak.
Krótka piłka odsłona numer dwa. Poproszę tak albo nie. Jestem lepszy od Nawrockiego i Czarnka, tak czy nie?
Tak.
Wolę Sikorskiego od Trzaskowskiego, tak czy nie?
Nie.
Pod Smoleńskiem doszło do zamachu, tak czy nie?
Tak.
Czy Ukraina powinna atakować cele w głębi Rosji? To jest pytanie, które zadaliśmy na początku naszemu gościowi i państwu. I za chwileczkę podam państwu wynik głosowania. Mam teraz problemy z tabletem, ale mam nadzieję, że za moment wyniki się pojawią. Zapraszam wobec tego państwa do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
To jest gość Radia Z.
A dlaczego pan mówi, że w Smoleńsku doszło do zamachu?
No, mieliśmy przedstawiony raport, w którym został napisany przez specjalistów i zawiera on przekonującą argumentację. Jednocześnie chciałbym zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że to, że Donald Tusk wyciąga ten temat i wyciągnął go jakieś 2 tygodnie temu, ile się nie mylę, znowu do przestrzeni publicznej, jest to próba sterowania emocjami Polaków, bo to jest... najboleśniejsza rana po 89 roku i to się nie dzieje przez przypadek, że to znowu ma być w środku jakiejś emocji politycznej.
Mamy już wyniki głosowania. Czy Ukraina powinna atakować cele w głębi Rosji? Tak odpowiada 69% uczestników naszej sondy, nie 31%.
Cieszę się, bo to pokazuje bardzo dużą świadomość geopolityczną Polaków.
Dobrze, wracając do tego katastrofy czy zamachu smoleńskiego. Pan wcześniej miał wątpliwości.
Nie, nigdy nie
miał. Jeden z dziennikarzy, kiedy zadał pytanie prezesowi Kaczyńskiemu, powiedział o tym. Prezes wtedy powiedział, że musi z panem porozmawiać. Czy była rozmowa dyscyplinująca?
Nie, nie było, ale mam...
To dlaczego pan zmienił
ale
zdanie?
Nie zmieniłem zdania, na to TVP Info...
To skąd wymyślili sobie to dziennikarze, że pan ma wątpliwości?
To była bardzo swobodna interpretacja, wręcz nadużycie, które nazwałbym też kłamstwem nawet. Także to ja mam ten przywilej, że dość często rozmawiam z panem premierem Kaczyńskim, także nie posiadam rozmów dyscyplinujących w swoim CV w tym zakresie. A nie posiadałem wątpliwości. Wdałem się faktycznie w rozmowę z dziennikarzem TVP Info, który był bardzo napastliwy i niegrzeczny, więc rozmawiałem z nim tak, jak na to zasłużył, a nie...
A jakie ma pan dowody na to, że to był zamach?
Komisja przedstawiła dowody. Ja nie jestem... To nie jest dobra sytuacja, w której każdy z 38 milionów Polaków ma mówić, przedstawić dowody, argumentować, mówić jak jest. Mamy przedstawiony raport. Każdy może się z tym raportem zapoznać. Następnie teraz mamy jakiś pseudoraport, który ma potwarzać...
Mamy raport, który jest druzgocący dla raportu Antoniego Macierewicza i dla tego, jak pracowała ta jego podkomisja.
Ja zawsze...
Słyszał pan o zawiadomieniach o popełnieniu, czy też możliwości popełnienia przestępstw.
Uważam, że politycy oceniający polityków to zawsze należy brać w bardzo duży cudzysłów, to po pierwsze. A po drugie, a któż w Polsce za rządów Donalda Tuska może nie mieć zarzutów? Wydaje się, że każdy może mieć i już mamy trochę ich inflację, więc ten argument, że ktoś będzie miał postawiony zarzuty, trochę się stępił ostatnimi czasy.
A propos zarzutów, Karol Karski z PiSu usłyszał też zarzuty. Myśli pan, że afera Collegium Humanum to także jest afera Prawa i Sprawiedliwości?
Myślę, że politycy Koalicji Obywatelskiej chcieliby tak zrobić, ale kiedy popytamy polityków Koalicji Obywatelskiej, dlaczego tak wielu radnych wojewódzkich, miejskich, burmistrzów Warszawy z Platformy Obywatelskiej ma dyplomy MBA z Collegium Humanum, to Platforma mówi, że to nie problem, to są indywidualne przypadki. A kiedy to ma dotyczyć pana Karskiego, to dostaje on zarzuty. To jest symptomatyczne moim zdaniem, jeżeli chodzi
nie tylko
o...
Pan Karski, wcześniej pan Czarnecki też dostał zarzuty.
No więc wydaje mi się to dość symptomatyczne działanie. Porozmawiamy, kiedy jakikolwiek sąd stwierdzi, że ktoś jest winny, bo na razie
mówi
to
pan
jest...
dokładnie to samo, co Platforma dzisiaj na temat Jacka Sutryka. Porozmawiamy, jak będzie stwierdzenie winy.
Platforma Obywatelska wystawiła w wyborach samorządowych w Łodzi Hannę Zdanowską, która miała prawomocny, karny wyrok. Prawo i Sprawiedliwość nigdy czegoś takiego nie zrobiło.
No dobrze, ale wracając do pana Karskiego, pan Karski miał się powoływać na wpływy w MSZ-cie w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii Collegium Humanum w Pradze i Bratysławie. W zamian za to pan rektor Paweł Cze opłacił mu sondaż za prawie 15 tysięcy i billboardy za 22 tysiące. Podobałoby się panu coś takiego, gdyby to było prawdą?
Nie.
A może to jest prawdą?
Ale nie wiemy
tego. Prokuratura ma podstawy, żeby postawić zarzuty.
Na tym polega dzisiejsza rzeczywistość polityczna, że zamiast mówić o programach dla Polaków, o ustawach, o strategiach, o rynku pracy, o mieszkaniach, wrzuca się takie tematy i ani pan redaktor, ani ja nie wiemy, co jest prawdą.
Ale to jest stara śpiewka, wszyscy tak mówią. No, jak są zarzuty wobec kolegów z Prawa i Sprawiedliwości czy z Platformy, każdy polityk należący do tej partii broni w ten sposób swojego kolegi.
No i potem czekamy na wyrok 7 lat, bo Koalicja Obywatelska nie zgodziła się na zreformowanie wymiaru sprawiedliwości i polska demokracja kuleje.
Radek Sikorski powiedział, że pierwszym jego postanowieniem, pierwszą decyzją jako prezydenta
byłoby...
Myślę,
panie redaktorze, że Radosław, on już nie jest Radkiem. On już się teraz chce być prezydentem, już z Radosławem. Radkiem był. Tak samo jak prezydent Trzaskowski założył krawat. Nie wiem, czy pan zauważył, on nie nosił krawata, ale teraz jak jest kandydatem, to już założył krawat, już jest prezydentem.
No, ale sądzi pan,
takie dwie zmiany w Koalicji Obywatelskiej.
Że ktoś, kto chodzi bez krawata, jest gorszy?
Nie, chodzi mi o to, jak dużo wkładają. Jeden postanowił już być Radosławem, chociaż całe życie był Radkiem, a drugi przez większą część swojego politycznego życia udowadniał, że jest młodzieniaszkiem.
A pan w wieku 10 lat był Tobiaszem czy Tobiaszkiem?
Nie, to zależy dla kogo.
A nosił pan już wtedy krawat?
W wieku 10 lat?
Tak.
Nie.
To kiedy pan zaczął nosić?
kiedy zacząłem nosić klejnot, gdzieś na studiach, myślę. Mm-hmm.
No dobrze, ale wracając do tej decyzji Radosława Sikorskiego, powiedział, że pierwszą decyzją jako prezydenta byłoby odebranie orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. Pan by zrobił to samo?
Nie.
A dlaczego?
Dlatego, że Antoni Macierewicz jest nieprawdopodobnie zasłużoną osobą dla opozycji antykomunistycznej. Jest jednym z nieprzejednanych wrogów komunizmu, dzięki którym po 89 roku cieszymy się wolnością i działał razem z Adamem Michnikiem i zdaje się, że Adam Michnik również wypowiadał się, że to odznaczenie Macierewiczowi się należy za opozycję antykomunistyczną.
Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Może być pan kandydatem na prezydenta z ramienia PiSu? Pisze pan Jan. Co odpowiedział by pan na pytanie od wyborcy na spotkaniu dotyczące mieszkalnictwa i dopłat do kredytów. Obaj potencjalni kandydaci Platformy na swoich spotkaniach dostali pytania o kredyt 0% i lawirowali w swoich odpowiedziach tak, aby nie wyrazić żadnego stanowiska w tej sprawie.
Odpowiedź ja nie zamierzam lawirować, pozdrawiam pana Jana. Nie, kredyt 0% jest złym pomysłem, który podniesie ceny mieszkań, a nie zwiększy liczby mieszkań. Potrzebujemy odpowiedzialnej strategii mieszkaniowej, która uwzględnia spółdzielnie, samorządy, jak i uwolnienie od nadmiaru powolnych regulacji rynek deweloperski po to, żeby ich powstało więcej, ale też przymus dla samorządów, żeby powstały wreszcie plany zagospodarowania przestrzennego, żeby każdy wiedział, gdzie może budować.
A kredyt 2% Prawa i Sprawiedliwości był dobry czy zły?
Nie, podzielam opinię pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział ostatnio, że mieliśmy dobre intencje, ale ten projekt nie zadziałał tak, jak chcieliśmy.
Czy ma pan w jakiejś sprawie inne zdanie niż prezes Kaczyński?
Nie znam zdania pana premiera Kaczyńskiego na wszystkie tematy, więc myślę, że na pewno tak jest.
Że ma pan takie samo zdanie?
Nie, że na pewno są różnice.
Na przykład? Domyśla się pan, czego to może dotyczyć?
Musi pan redaktor mnie jakoś tutaj przyszpilić.
HTV. Wirus LGBT. Rozumiem, że to był błąd i żałuję pan tych słów.
To są słowa kuratora oświaty i ja żałuję, że kurator oświaty takie słowa wypowiedział.
Jakie są pana związki z Ordo Iuris?
Znam jakieś oczywiście osoby publiczne, które są w Ordo Iuris, ale moich relacji z Ordo Iuris nie ma.
Andrzej. Jeżeli Jarosław Kaczyński wyznaczy pana na kandydata PiSu w wyborach prezydenckich, jest pan gotów udźwignąć to brzemię odpowiedzialności?
Tak, jestem z całą świadomością, jak wielkie i odpowiedzialne jest to brzemię.
Mentos pyta, jak poprawić dzietność w Polsce?
Problem demografii jest problemem w ogóle wszystkich państw Europy Zachodniej i wymaga on bardzo głębokich zmian, nie tylko jeżeli chodzi o politykę społeczną, ale to są też często wybory indywidualne osób, na które państwo nie ma wpływu.
A jak pan ma dzieci?
Nie.
A będzie miał pan?
Chciałbym.
Dlaczego, pyta Jakub, dlaczego można odnieść wrażenie, że PiS niemal w ogóle nie odnosi się do sprawy Palestyny i tego, że Izrael dokonuje ludobójstwa? Dlaczego PiS krytykuje Unię za rzekomy brak suwerenności, zamiast za to, że odwraca wzrok od ludobójstwa w Gazie trwającego już ponad rok?
To jest bardzo ciekawe pytanie dotykające bardzo ważnej kwestii międzynarodowej, bo faktycznie to jest przedmiotem sporu nie tylko międzynarodowego, ale również między lewicą i prawicą. Znaczy, część prawicy chciałaby widzieć Izrael jako najbardziej bohaterskie państwo Bliskiego Wschodu, które stoi na straży demokracji i praw człowieka i ma prawo walczyć z Hamasem tak jak chce. Zaś lewica patrzy na to, że Hamas jest poddawany i Palestyńczycy ludobójstwu ze strony Izraela i że na Izrael należy nałożyć sankcje międzynarodowe i go ścigać.
A jak pan patrzy? Czy pana zdaniem to, co robią wojska izraelskie w Strefie Gazy, to jest ludobójstwo, czy nie?
Ja uważam, że życie każdego człowieka, niezależnie od jego wyznania i niezależnie od jego koloru skóry ani narodowości, jest tak samo cenne i niektóre i oczywiście, że Hamas jest organizacją zbrodniczą, która morduje i porywa Żydów, Izraelitów i należy ją potępić i dążyć do tego, żeby przestała funkcjonować, ale też niektóre działania armii izraelskiej nie są właściwie wyjaśnione opinii międzynarodowej i budzą poważne wątpliwości.
Budzą wątpliwości, czy należałoby je potępić?
Należałoby je głęboko zbadać przez Komisję Międzynarodową i wyciągnąć odpowiednią ocenę, bo na razie to jest w środku takiej mgły informacyjnej i nie możemy powiedzieć stanowczo, jak wygląda rzeczywistość, ale budzą poważne wątpliwości.
Jest decyzja
i to nie jest
Trybunału
tak...
Karnego dotycząca oskarżenia
tak,
pana premiera Netanyahu.
I powinniśmy ją szanować, tę decyzję.
Paweł, czy gdyby został pan prezydentem, to kontynuowałby pan politykę rządu, to jest cytat i prezydenta Dudy, która to stawia interes Ukrainy na pierwszym miejscu i zapomina o interesie Polski?
Nie, no ja nigdy nie byłem niczyim sługą i nie zamierzam być niczyim sługą. Najważniejszy jest interes Polski, ale nie jest prawdziwą teza zawarta w tym pytaniu, że prezydent Andrzej Duda stawia interesy ukraińskie powyżej. Musimy pamiętać, że w bardzo istotnym zakresie interesy ukraińskie są zgodne z polskimi, choć nie w 100% i nawet nie w 80%, ale w kwestii wojny i odpychania Rosjan na wschód są zgodne.
Paweł, zagłosowało na pana ponad 95 tysięcy osób.
Czy wyborach.
Tak jest. Czy zakpi pan sobie z nich i wystartuje na prezydenta? Dostał pan mandat i powinien go pan wypełnić. Czy się mylę? Pyta Paweł.
Ja nigdy nie kpię ze swoich wyborców i bardzo ich szanuję. Nawet więcej, ja nie kpię z wyborców, którzy mają skrajnie odmienne poglądy ode mnie, się ze mną nie zgadzają. Każdy z polityków, który będzie startował w wyborach prezydenckich, posiada już jakiś mandat, bo na tym polega polityka. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest najwyższym urzędem w Polsce, więc nie startuje się na ten urząd tak prosto z ulicy. Zarówno prezydent Trzaskowski ma mandat, pan Sikorski ma mandat, każdy z nas ma mandat.
Gdyby pan został kandydatem PiS-u, to prawdopodobnie spotkałby się pan na debacie z Rafałem Trzaskowskim, bo podobno on ma przewagę, chociaż dzisiaj zobaczymy taki wielki sondaż wewnętrzny. Dostał pan już baty od Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Ma pan jakiekolwiek szanse, że będzie inaczej w skali kraju?
Z przyjemnością bym się z nim zmierzył. Zmierzyłem się z nim w najtrudniejszym dla prawicy mieście, w najbardziej liberalnym, najbardziej progresywnym, w zasadzie na jego boisku. I może nie wyszedłem zwycięsko, ale nie wyszedłem na tarcz z tego zmagania. Więc bardzo chętnie możemy zrobić drugi mecz, czy drugą walkę bokserską na trochę większym boisku i zobaczymy, jak pan Rafał sobie poradzi. Z wielką przyjemnością to zrobię.
A stosuje pan lewe sierpowe, czy prawe sierpowe?
Nie. To bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy akurat analogia bokserska jest najlepsza, ale bliskie mi jest, jeżeli już tak mamy rozmawiać, porównanie do Rockiego, do walki z Apollo Creedem. Mówiłem o tym zresztą w czasie wyborów prezydenckich w Warszawie. Pierwszą walkę mało kto pamięta, ale Rocky przegrał na punkty, ale przegrał nie nokautem, a drugą już wygrał.
Tobiasz Rocky Bocheński.
No, bardzo bliska mi jest w ogóle, bliski mi jest Sylwester Stallone i jego życie. Polecam każdemu przeczytanie, bo to niesamowity życiorys. A filmy Rockiego, no, rewelacja.
Wojciech, to ciekawe, bo to wygląda to pytanie na to jakby umówione z panem.
A tak nie było. Nie, no, nie znam tego pytania.
No, jest pan wysoki, przystojny, zna pan języki, ma pan ładne zęby. Do tego wygląda pan jak amerykański polityk z lat 90. Prezydent Trump mógłby w panu widzieć młodszego siebie. Czy te cechy nie powinny przeważyć, że to pan powinien być naszym prezydentem?
A to bardzo miłe. Pozdrawiam autorkę tego wpisu. No, porównuję się mnie z jakimś, nazywa się mnie polskim Kennedym. No, jest to bardzo, bardzo
znamie. Niektórzy mówią, że pan nie jest polskim Kennedym, tylko że pan jest polskim Kenem.
Polskim Kenem. Też mnie to nie obraża. To zwolennicy Koalicji Obywatelskiej zagorzali. Myślą, że mnie to jakoś boli. No, niespecjalnie mnie to boli. Dlaczego miałoby mnie to boić nazywanie polskim Kenem?
Ken zawsze idzie w parze z Barbie.
No tak, nawet jest taki film Barbie, także oglądałem.
A ma pan swoją Barbie?
Nigdy bym tego mojej żonie nie powiedział, uważałbym to za depresjonujące.
Kuba, ale Ken pana nie obrażał.
Tak, bo jak ktoś, wiem, zgodziłem się na pewien zawód, który jest jego nieodłącznym elementem, bycie bohaterem memów, bycie wyszydzanym i tak dalej, i tak dalej. To mi absolutnie nie przeszkadza, ale absolutnie bym się nie zgodził, żeby tak ktoś powiedział mojej żonie, dlatego że ja jestem bardzo wrażliwy na tę kwestię, w szczególności moja żona jest piękną kobietą, ale jak jesteśmy gdzieś w towarzystwie, czy wśród ludzi, ostatnio na Marszu Niepodległości, to często osoby, panowie, tak mówią, że pani jest bardzo piękna, ale ja zawsze podkreślam, że moja żona jest przede wszystkim bardzo mądra i to jest najważniejsza cecha, którą wymieniam.
Gdyby ktoś powiedział o pana żonie Barbie, dostałby od pana w pysk?
No, myślę, że by ryzykował tym.
Kuba, co pan dotychczas zrobił jako europoseł dla swojego regionu?
Dla swojego regionu to jest trudne pytanie, dlatego że Europarlament jeszcze nie rozpoczął pracy, jeżeli chodzi o ten zakres działalności, ale złożyłem przyrzeczenie, że niezależnie od tego, jaką agendę będzie miał prezydent Trzaskowski jako prezydent Warszawy i jakich środków nie będzie chciał ściągać, ja będę zawsze podpisywał się pod jego wnioskami.
Mały Mike, dużo ostatnio mówi się o niezależności w kontekście wyborów prezydenckich. Czy w momencie, gdyby został pan prezydentem, byłby pan niezależny, czy byłby pan może przedłużeniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Nie no, panie redaktorze, ja bym był zależny od jednej rzeczy i to od wizji Rzeczpospolitej i od polskiej racji stanu. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy. No.
A czy pan jest gotów dzisiaj powiedzieć, Tak, panie prezesie, jeśli uznam to za stosowne, będę miał inne zdanie niż pan?
Tak, to pan premier Kaczyński wie z naszych rozmów, że ja zawsze w rozmowach mówię to, co myślę, a nie boję się i nie kalkuluję i nie ustawiam się pod to, co ktoś mógłby myśleć.
Nawet rozmowach premier... tête-à-tête z prezesem Kaczyńskim, tak?
Zgadza się.
Pokłócił się pan ostatnio o coś? Miał pan inne zdanie w jakiejś sprawie?
Nigdy się nie pokłóciłem, ale czasami mamy inne zdanie. Ale
na przykład
właśnie,
w jakim temacie macie inne zdanie?
A po to są to rozmowy tête-à-tête i kuluarowe, żeby jakby ich nie przytarzać publicznie. Zresztą nie jestem nieupoważniony, bo to była rozmowa między nami, a pan premier mnie nie upoważnił, żeby o tym mówić publicznie.
Ostatnia rozmowa z prezesem Kaczyńskim była kiedy pańska?
Niedawno.
Czyli
dzisiaj jest poniedziałek,
tak.
Kilka dni temu.
Czyli w piątek?
Niedawno, panie redaktorze.
Czyli zaraz po, zaraz po tym, jak pojawiły się te badania, które zrobił pan Agatowski, tak?
Panie redaktorze, to...
Czyli spotkał
niedawno.
Się pan po przekazaniu prezesowi Kaczyńskiemu badań dotyczących pana osoby, pana Nawrockiego i pana Czartka?
Nie wiem, ponieważ nie siedzieliśmy na stole i nie leżała przed nami zamknięta teczka z opisem, z wielkim napisem badania, więc trudno mi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie.
A to o czym rozmawialiście z prezesem?
O Polsce.
Mhm. A coś więcej?
O Polsce, o tym, jaki powinien być prezydent Rzeczpospolitej, jakich reform wymaga Polska, o poszczególnej, o polityce zagranicznej.
Czyli tak jakby prezes Kaczyński zastanawiał się, czy wystawić pana.
Ja myślę, że o takich samych sprawach rozmawia i z panem ministrem Czarnkiem, i z panem Nawrockim.
Ale pan minister Czarnek, z tego co wiem, był w Stanach Zjednoczonych.
Tak widziałem na Twitterze.
No właśnie. Izabela Nau, dlaczego jest pan, cytat, taki drętwy? Czy taka osobowość, czy to stres?
Drętwy? No to nie miałem mnie to oceniać. Bardzo mi przykro, że pani uważa, że jestem drętwy. No. Niektórzy w internecie na przykład uważają, że nie i że niepotrzebnie niektóre TikToki na przykład czasem nagrywam. Także to jest kwestia już
subiektywna. Zna pan jakiś fajny dowcip, który pan mógłby opowiedzieć i pani Izabela by przekonała się, że pan jednak nie jest drętwy.
Przyszedł mi na myśl dowcip, ale on mało kogo śmieszy, tylko mnie, a jest moim ulubionym dowcipem.
Jedziemy.
Żona mi zabroniła go opowiadać, ale go już opowiem, że wchodzi facet do baru, który jest pełen ludzi i mówi, to ja. A wszyscy na niego patrzą i to nie był on. Mnie na przykład taki abstrakcyjny dowcip bardzo bawi. Ale na przykład moja żona jest wielką fanką tak zwanych sucharów. I ja nie byłem fanem sucharów. No w ogóle mnie nie bawiły. Ale ponieważ bawią moją żonę, to zacząłem się ich uczyć. Gdzieś widziałem na przykład w komunikacji miejskiej albo na siłowni i stałem się dysponentem dużej liczby w swoim umyśle sucharów, które opowiadam mojej żonie i zaczęły mnie bawić. Nie wiem, jak to się stało, ale to chyba kwestia już miłości małżeńskiej.
Jeśli zostałby pan ogłoszony kandydatem PiS-u, na czym oparłby pan kampanię, pyta ZSRE, aby udowodnić, że nie będzie to kontynuacja rządów prezydenta Dudy, a nowa jakość prezydenta Bocheńskiego. Czy stawiałby pan na budowanie porozumienia w szeroko pojmowanej prawicy w Polsce?
Tak, stawiałbym na tym. Nie jestem tak krytyczny jak autor tego pytania wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy. To jest mój prezydent, głosowałem na niego dwukrotnie. Kontynuuję w wielu aspektach politykę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale tak, moja ewentualna po decyzji Polaków prezydentura byłaby autorska i otwarta. Ja często niektórym się narażam na prawicę, ale mówię, że kandydat prawicy powinien być prawicowym Aleksandrem Kwaśniewskim, czyli osobą, która posiada swój kręgosłup moralny i ma poglądy. Prezydent Kwaśniewski miał poglądy lewicowe, to jest oczywiste, ale wykazywał się dużym taktem i umiejętnością rozmowy z innymi politykami innych opcji politycznych i tak samo powinien być prezydent, który zostanie wybrany i mam nadzieję, że to będzie prezydent z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo określone, jasne poglądy, ale umiejętność również rozmowy z innymi, a nie ciągłe dawanie sobie popysku.
Proszę powiedzieć, w 95 roku pan ile miał lat?
W 98.
8 lat. Pamięta pan, jak Aleksander Kwaśniewski tańczył na scenie w rytm piosenki Ole Olek?
No, to jest kultowa kampania wyborcza, uważana za pierwszą profesjonalną kampanię wyborczą w Polsce z doradcami amerykańskimi. To nawet jak się tego nie pamięta, bo się miało tyle lat, ile ja miałem wówczas, to każdy polityk powinien o tym wiedzieć.
Zatańczy pan na scenie dlatego, żeby zostać prezydentem?
Tak, mógłbym zatańczyć. Nie jestem mistrzem tej dyscypliny, ale dlaczego? nie.
Krenol pyta, czy jest pan zadowolony z tego, że Mateusz Morawiecki zaakceptował Zielony Ład i Fit for 55?
Pamiętajmy, że pan premier Morawiecki nie zaakceptował tego w takim kształcie, jak to jest obecnie dopychane, tylko na innym zupełnie etapie. Zielony Ład jest do wyrzucenia i jest fatalną polityką, która zniszczy przemysł w Europie i nas już mamy, jesteśmy 30% biedniejsi od Stanów Zjednoczonych, a Chiny rozwijają się w takim tempie, że niedługo będziemy mieli niewiele do powiedzenia, jeżeli te polityki nie zostaną zrewidowane. Obie, Fit for 55 i Zielony Ład, to czeka Europę naprawdę marny ekonomiczny los, a jeżeli marny ekonomiczny, to również egzystencjalny, nas wszystkich marny.
A propos katastrofy smoleńskiej, Łukasz pyta, czy przed katastrofą smoleńską słyszał pan kiedykolwiek określenie miesięcznica i czy pan zna inną sytuację w historii ludzkości, gdzie żałoba trwa 15 lat i upamiętniana jest co miesiąc?
Ja bym tego w ten sposób nie stawiał, dlatego że każdy ma prawo przeżywać traumę i ból na swój sposób. Nikt nie wzywa, żeby wszyscy w Polsce obchodzili miesięcznicę, ale te osoby, które je obchodzą, proszą o szacunek, a ten szacunek nie jest okazywany. I to, co się dzieje pod pomnikiem, jest obrzydliwe i skandaliczne ze strony tych ludzi, którzy zakłócają te uroczystości, bo ja nie rozumiem, dlaczego jeżeli na przykład ktoś stracił w tragiczny sposób albo w jakikolwiek sposób, na przykład osobę bliską i chodzi co miesiąc na grób, na cmentarz i by się ktoś znalazł, kto mu przeszkadza tej osobie, krzyczy tam nad tym grobem, no to czy to jest normalne? Czy ci ludzie są normalni? No jest środek tygodnia, jest msza, potem ludzie idą złożyć wieńce i się rozchodzą. I rano o tej godzinie są jacyś ludzie, którzy nie są w pracy, tylko są tam i się naprawdę obrzydliwy sposób drą i mówią rzeczy straszne. Ja nie rozumiem tego. Po co ci ludzie tam są? Kto to jest?
Panda pyta, w przypadku braku wejścia przez pana do drugiej tury wyborów prezydenckich, na kogo by pan zagłosował z dwójki? Trzaskowski czy Mentzen?
W przypadku braku wejścia Trzaskowski czy Mentzen? Znaczy nie zakładam takiej możliwości, że gdybym startował, to bym nie wszedł do drugiej tury, więc nigdy się nad tym nie zastanawiałem.
Maxel pyta, czy potwierdzi pan doniesienia, że przy braku poparcia ministra Sikorskiego przez Koalicję Obywatelską na urząd prezydenta byłby pan skłonny stanąć... byłby on, czyli pan Sikorski, skłonny stanąć w bój o fotel prezydencki z poparcia PiSu? To ciekawe pytanie.
To jest niemożliwe. Pan Sikorski jest absolutnie nie do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość i nie jest do zaakceptowania, wbrew temu, co opowiada ostatnimi czasy, przez elektorat prawicowy. Jest to człowiek, który nie tylko zdradził prawicę, odchodząc z Prawa i Sprawiedliwości, ale również jest autorem polityki resetu z Rosją i to będzie mu bardzo długo pamiętane i nie ma możliwości, żeby osoby o poglądach konserwatywnych głosowały na tego człowieka.
No pan Radosław Sikorski mówił ostatnio, że jakiś jego znajomy był na spotkaniu Konfederatów i powiedzieli, że Radek to swój chłop jest, bo na przykład dobrze mówi, upomina się o sprawę pochowania ofiar Wołynia, no i był na kilku wojnach. Więc może on ma lepsze informacje dotyczące tego, jakie mają uczucia konfederaci niż pan.
Cóż to za pan Berkowicz dokonał wpisu na ich się wczoraj, bardzo kategorycznego, że to jest niemożliwe na przykład dla niego zagłosowanie na pana Sikorskiego, ale cóż to za argument, że ktoś kogoś gdzieś wysłał i ten ktoś coś tam powiedział i usłyszał. To jest taka plotkarska polityka, niepoważna.
Mariola, czy jako prezydent poparłby pan wyjście Polski z Unii Europejskiej, jeżeli jej działania będą dążyły do dalszego wzrostu kosztów życia, wzrostu kosztów produkcji oraz jeżeli będzie konsekwentnie zmuszać kraje do przyjmowania nielegalnych imigrantów?
Jestem zwolennikiem poglądu, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej musi być każdego dnia analizowane przez polityków z punktu widzenia korzyści i strat. I naszą rolą jako polityków jest agenda, która zmierza do czerpania jak największych korzyści z Unii Europejskiej. I nadal korzyści jest więcej niż
gdyby korzyści
strat.
Było mniej,
gdyby
czy pan jako prezydent przyszły Polski zgodziłby się na wyjście Polski z Unii Europejskiej?
Ponieważ o wejściu Polski do Unii Europejskiej zadecydowali Polacy w referendum, o wyjściu też powinni oni decydować, a nie prezydent Rzeczpospolitej.
Pana zdaniem powinno być takie referendum?
Na razie nie powinno być takiego referendum. Zysków jest o wiele więcej i ta rozmowa jest o wiele przedwczesna. Powinniśmy skoncentrować się na zaproponowaniu polskiej wizji, jak powinna wyglądać Unia Europejska i dążenia na wszelkie sposoby do reformowania Unii od środka, bo jest to możliwe.
Komentator niesportowy pyta, Trump miał dwie główne obietnice w trakcie wyborów. Pozbycie się nielegalnych imigrantów według pana ministra Siemoniaka w Polsce ich może być parę dziesiąt tysięcy i zakaz promowania ideologii woke w szkołach. W Polsce Ministerstwo Edukacji promuje tęczowe piątki, pisze komentator niesportowy. Jakie ma pan zdanie w tych sprawach?
Między tęczowymi piątkami a całą ideologią woke jest pewna różnica. Nie powinno być w Polsce tej ideologii w szkołach. Jeżeli chodzi o tęczowe piątki, ja już o tym mówiłem w czasie kampanii na prezydenta Warszawy. Jeżeli mamy szkołę, w szkole są dzieci i są rodzice tych dzieci, którzy odpowiadają za ich wychowanie i to rodzice decydują, czy dziecko powinno brać udział w jakichś aktywnościach, czy nie. I to zawsze powinna być decyzja rodziców. Nie powinno być takiej sytuacji, w której minister edukacji kolanem ideologiczne rozwiązania dociska na siłę w różnych szkołach i jestem temu absolutnie przeciwny. Jeżeli chodzi o imigrantów, to bardzo niedobrze, że minister spraw wewnętrznych nie wie, ilu jest imigrantów i nie umie tego oszacować.
On mówił około 20, tutaj słuchacz twierdzi parę dziesiąt. Mówił o 20 tysiącach, pamiętam w rozmowie ze mną w ubiegłym tygodniu.
Polska powinna mieć politykę imigracyjną i miała taką politykę.
Ale zapisu nie było strategii imigracyjnej, nie, dopiero ta strategia powstała.
Nie
było. Miał pan taki dokument? Ja nie pamiętam.
Nie powstaje żadna dokument, który wyprodukowała Rada Ministrów na tych 20 stronach. To jest żart, a nie strategia imigracyjna. To, co robi Donald Tusk, to jest kopiowanie polityki Prawa i Sprawiedliwości i opakowywanie w logo Koalicji Obywatelskiej.
Jak inaczej, czy przeprosicie jako PiS mieszkańców Kłodzka za to, że nie wypłacono im odszkodowań do dzisiaj?
My jako PiS nie powinniśmy przepraszać. Przepraszamy za Koalicję Obywatelską, która nie umie rządzić. Wojewoda, i tu mogę się wypowiedzieć wojewodą dwóch województw, łódzkiego i mazowieckiego, wojewoda dolnośląski absolutnie nie stanął na wysokości zadania. Tego rodzaju zasiłki zwykłe można wypłacić kilka dni po przejściu powodzi, zasiłki na odbudowę domów można wypłacić w ciągu miesiąca, a to, co się dzieje obecnie, to jest skandal i to jest ogromne zaniechanie polityków i urzędników na terenie Dolnego
Śląska. Ale wie pan, dlaczego tak się dzieje? Urzędnicy boją się podejmować decyzje dotyczące tak dużych kwot, 100-200 tysięcy. I wie pan, co mówi minister Kierwiński, że trzeba zmienić przepisy, bo te pozostałości po PiS-ie są po prostu straszne.
To jest bredzenie ludzi, którzy są leniwi.
A co, minister Kierwiński bredzi?
Tak, w tej sprawie bredzi. To jest bredzenie ludzi, którzy nie umieją zarządzać administracją, nie umieją wypłacać, nie umieją przeprowadzać postępowań administracyjnych i zrzucają swoją niekompetencję na barki poprzedników. To, że ci ludzie zostali do dzisiaj bez pomocy, to jest skandal. My jako Prawo i Sprawiedliwość przeszliśmy 8 lat z ogromną liczbą kryzysów, przez które przechodziliśmy w nieporównywalnym lepszy sposób niż to, jak sobie radzi Donald Tusk i ten rząd z powodzią i konsekwencjami powodzi.
Donald Tusk mówi, że otwiera konto na nowej platformie Blue Sky. Coraz więcej osób ucieka z X-a po tym, jak Elon Musk zaangażował się w kampanię Trumpa. Pan również ma taki zamiar?
Ja na pewno nie będę uciekał z X-a. Mogę sobie otwierać w innych aplikacjach konta i tu nie ma problemu. X jest platformą, gdzie jest wolność. Jest tam bardzo dużo nieprawdziwych informacji, nawet na mój temat, różnego rodzaju hejtu i nic nie mogę z tym zrobić, ale każdy ma tam prawo zabrania głosu.
Akceptuje pan to, że takie informacje kłamliwe na pana temat są?
Ja uważam, że więcej wolności słowa to lepiej niż mniej wolności słowa.
Prorosyjskie i wrogie Unii Europejskiej nominacje prezydenta elekta Donalda Trumpa nie zostały jeszcze zrozumiane w Europie, tak mówi Anne Applebaum, publicystka, a zarazem żona Radosława Sikorskiego. Pan się z tym zgadza, że Trump nominuje ludzi, którzy mają poglądy prorosyjskie i może to być niebezpieczeństwo dla nas, dla Polski, dla NATO?
Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca po tej wypowiedzi, to jest fakt, że chyba pani Applebaum nie chce zostać pierwszą damą, mówiąc takie rzeczy, bo to na pewno nie przysporzy panu Sikorskiemu dodatkowych głosów i mocniejszej pozycji.
Może jest po prostu niezależną kobietą, która nie pyta swojego męża
nie
o tym, co ma myśleć.
Prawo. Nie podważam. Moja żona też mnie nie pyta, ale tylko oceniam to w kategoriach politycznych, a będzie miało to taki efekt, jeżeli chodzi o pana Sikorskiego. Uważam, że pani Applebaum należy do tych liberalnych publicystek, które już emocjonalnie po prostu nienawidzą administracji trumpowskiej czy republikańskiej i piszą tego rodzaju teksty. Pamiętamy tekst o tym, jak napisała, że pan Trump mówi jak Mussolini, Hitler i Stalin w jednej osobie. To naprawdę, jakbyśmy się na tym pochylili trochę intelektualnie, znając historię, to naprawdę jest trudno mówić w ten sposób jednej osobie, jak te trzy wymienione przez nią w tym tekście. Zatem za dużo ideologii i emocji, za mało realnej analizy.
Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na kandydata na prezydenta. To co w środę usłyszymy, że to pan?
Myślę, panie redaktorze, że w najbliższym tygodniu usłyszymy, kto będzie kandydatem.
W środę podejmie decyzję Jarosław Kaczyński, ogłoszenie tej decyzji w sobotę. Dobrze pana zrozumiałem.
Nie wiem, panie redaktorze, to pan mówił, a ja tylko się do tego odnosiłem.
Ale pan tego nie zdementował. Bardzo dziękuję. Tobiasz Bucheński był gościem Radia Z.
Miłego tygodnia.
Miłego dnia. Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Radio Z.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
We know. We Te szare bloki, kilka pytań na start. Dziś chciałbym uciec ciepłe noce i wiatr. Pomyśl o mnie, jeszcze moment. I znikam gdzieś znów z tobą, drugi dzień i trzecią noc. Nieważne gdzie będziemy, to i tak. Nie musisz się bać, tylko daj mi siebie. Dobrze cię znam, a chcę znać jeszcze lepiej. Za tobą pójdę tam, gdzie poprowadzi czas. Nie musisz się bać, nie możesz się bać. Późną nocą wracam do ciebie sam. Mijam ciemne okna uśpionych miast. Wiem, że chciałabyś już widzieć mnie w drzwiach. Pomyśl o mnie, jeszcze moment. I znikam gdzieś znów z tobą, drugi dzień i trzecią noc. Nieważne gdzie będziemy, to i tak. Nie musisz się bać, tylko daj mi siebie. Dobrze cię znam, a chcę znać jeszcze lepiej. Za tobą pójdę tam, gdzie poprowadzi czas. Nie musisz się bać, nie możesz się bać. Nie musisz się bać, tylko daj mi siebie. Dobrze cię znam, a chcę znać jeszcze lepiej. Za tobą pójdę tam, gdzie poprowadzi czas. Nie musisz się bać, nie możesz się bać.
Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali kolejną zagadkę. Chodzi o zamordowanie dwóch seniorek sprzed 10 lat. Podejrzana o dokonanie obu zabójstw, 54-letnia Małgorzata R. usłyszała zarzuty i została aresztowana. O tym, jak śledczy odnaleźli związek między zbrodniami, reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
Pozornie zbrodni nic nie łączyło. 81-latka zginęła od kilkudziesięciu ciosów nożem w 2012 roku. Rok później 82-latka po uderzeniach zadanych młotkiem i siekierą. Z mieszkań obu zniknęła biżuteria oraz drobne pieniądze. Jak się okazało, kobieta znała swoje ofiary. Na jej trop śledczych doprowadziły ślady oraz ten sam sposób działania, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
Ślady były jeden na szklance. W zdarzeniu z 2013 to na skarpetce pokrzywdzonej.
Odciski palców Małgorzaty R. zatrzymanej za drobną kradzież pobrano w 2016 roku. Teraz śledczy odkryli, że te same były w domach seniorek. Poznań, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
54-latce przedstawiono zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i kradzież mienia. Kobieta nie przyznała się do winy, grozi jej dożywocie. Długo wyczekiwana przez Ukrainę decyzja zapadła. Jest zielone światło na użycie amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu do atakowania celów wojskowych w głąb Rosji. Jeszcze we wrześniu Władimir Putin zapowiadał, że uznałby to za bezpośrednie zaangażowanie się NATO w wojnę. Teraz polski wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówi wreszcie.
Ja się bardzo cieszę z tej decyzji. Szkoda, że jest ona podjęta tak późno. Każdy dzisiaj sygnał, że Ukraina może korzystać z tej broni ofensywnej, żeby się bronić, jest dobrym sygnałem. Stany Zjednoczone mówią basta. Mam nadzieję, że przyszła administracja Donalda Trumpa utrzyma ten kierunek.
I dodaje, że nie widzi w związku z tą decyzją dodatkowego zagrożenia dla Polski ze strony Rosji. Z kolei zdaniem eksperta prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Łódzkiego doktora Mateusza Piątkowskiego decyzja Bidena mogła być konsultowana z przyszłą administracją Donalda Trumpa.
Jeżeli tak, a nie należy tego wykluczyć, to najprawdopodobniej mamy tutaj już sytuację, w której dochodzi do budowania pewnego obrazu przewagi, która oczywiście w rozmowach negocjacyjnych, które dotyczą zakończenia konfliktu zbrojnego, jest kluczowa.
Przewiduje się, że samo użycie tych rakiet